trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękno, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wyjść do świątyni, prosił o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga, i poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony, do przysionka zwanego Salomonowym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za wielkie Twoje dzieła. Dziękujemy, że to wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie, w świątyni, że oto to samo wydarzenie stało się i naszym udziałem. Dziękujemy, o Panie, że i my byliśmy spętani, a zostaliśmy uwolnieni Twoją mocą i w Twoim imieniu. Prosimy, o Panie, zechciej pokrzepić nasze serca. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Prosimy, porusz nasze leniwe umysły, serca, tak byśmy z radością i z wdzięcznością udali się do Twojego słowa. Amen. Tak więc tytuł dzisiejszego kazania: czego oczekuje niebo, jakie jest oczekiwanie nieba. I to jest oczywiście oczywisty tytuł całego tego urywka, tylko taki tytuł temu urywkowi przypasuje, można powiedzieć. Tak więc oto Piotr uzdrawia chromego od urodzenia i jak słyszeliście, czyni to w imieniu, i o tym imieniu była mowa w poprzednich czytaniach, również z Ewangelii Łukasza. Oto Piotr uzdrawia chromego od urodzenia. Nie zwróćmy uwagę, nie zapomnijmy. Uzdrawia w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Oczywiście dla nas to od razu momentalnie się nie kojarzy, co znaczenie tego imienia, podczas gdy dla współczesnych wiadomo było doskonale, o kogo chodzi, i to momentalnie. I nie może być żadnej pomyłki. Dlaczego? Dlatego, że oto chromy został uzdrowiony w imieniu potomka króla Dawida. Dlatego, że to była powszechna wiedza. Tak więc chromy zaczyna zaraz skakać i chwalić Boga, tańczyć. Co więcej, jak czytamy, nie odstępuje na krok, jak widzicie w wersecie 11, nie odstępuje na krok Piotra i Jana. Chromy był chory od urodzenia, czyli od samego początku swego życia, był związany i nie mógł się nigdzie udać, tak to podsumowując, czyli jego życie nie było życiem. Jest to obraz tego, co grzech czyni, w jaki sposób grzech zniewala. I nie oznacza to, że chron od urodzenia był chrony z powodu grzechu, ale to już mamy kilka przykładów, że to powiązanie nie jest konieczne, dlatego że nasz Pan pouczył nas, że ani rodzice ślepego od urodzenia, ani on, ale aby objawiły się wielkie dzieła Boże. I podobnie tutaj. Często przypominamy, wręcz do znudzenia, ale nam się to w ogóle nie nudzi, że każde słowo od Pana w Piśmie znajduje się tam dla przyczyny. I czytamy na przykład, że cały lud w 11 wersecie zbiegł się tam, gdzie byli apostołowie i chrony przy nim, były chrony przy nich. Cały lud zbiegł się do przysionka Salomonowego. Jest to oczywiście miejsce, po którym przechadzał się nasz Pan w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale o tym czytamy. I uczniów najwidoczniej ciągnęło do tego miejsca. I ten przysionek Salomonowy pojawi się jeszcze raz w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Jest to miejsce, nie tylko do którego ciągnęło uczniów, ale to jest miejsce, w którym został nasz Pan zaatakowany przez przywódców religijnych. Nie inaczej będzie i tym razem. W wersecie 12 czytamy, ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Możemy sobie wyobrazić, jak ta sytuacja wyglądała. Jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Tak więc cały lud był, za nim mówił. Werset 11 mówi, że był zdziwiony i zdumiony. Nie mają żadnych pytań. Werset 12, Piotr mówi, że wyraźnie się im przypatrują. Każdy jest w szoku. Chłopak, który przez całe życie był żebrakiem, trzeba go było zanosić i przynosić spod bramy zwanej Piękną. Oto teraz chodzi i skacze wokół Piotra i Jana. Lud się zbiegł, otoczył ich z wyczekiwaniem, uważnie się, jak powiedziałem, przypatrując, co teraz się będzie działo, co powiedzą, jaka jest interpretacja, co tu się naprawdę wydarzyło i co się teraz stanie. Dlaczego? Dlatego, że czegoś takiego nasze oczy jeszcze nie widziały. Piotr zauważył momentalnie to, co się dzieje. Zauważył, że cała sytuacja przynagla do tego, żeby czym prędzej oddać chwałę Bogu. I Piotr rozpoczyna swoje drugie kazanie, zwracając się do słuchaczy, mężowie izraelscy, czyli najwyraźniej sami Żydzi stanowili to zbiegowisko. Piotr rozpoczyna, dlaczego się dziwicie, dlaczego się przypatrujecie. I zwróćcie uwagę, że na samym początku Piotr mówi, czym prędzej, wskazuje na autora tego, co się wydarzyło. I na samym początku mówi, kto nie jest autorem. Jakbyśmy to swoją mocą albo pobożnością sprawili. Czyli ani to nasza moc, ani jakaś wyjątkowa pobożność, która zaowocowała przychylnością nieba i oto przez nasze ręce coś takiego się wydarzyło. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą, ani jedno, ani drugie nie jest przyczyną. Zwróćmy uwagę, że niewiara zawsze, to jest cecha charakterystyczna niewiary, zawsze jest pozbawiona perspektywy nieba. Niewiara, pamiętacie, niewiara to świeckość, A definicja świeckości, pamiętacie dwa krótkie słowa, to tu i teraz. Czyli świeckość tak jak konie niegdyś miały klapki z tej strony, aby nimi było łatwo kierować, podczas gdy świeccy ludzie mają klapki z tej strony. Tak, aby ich perspektywa, aby się upewnić, że ich perspektywa jest jedynie i może być jedynie horyzontalna. Bez spoglądania, jak pamiętacie, jak dziki zwierz, żaden z dziki zwierz nie spogląda w niebo, nie spogląda w gwiazdy, tylko człowiek stworzony na obraz nieba jest w stanie spojrzeć, wznieść swoje oczy ku niebu. Tak więc Piotr ich od razu poucza i mówi, nie ma co się dziwić, ani się nam przypatrywać. Zły kierunek, powiada Piotr. Zły, dlaczego? Dlatego, że to ciągle jest cały czas ten sam horyzontalny kierunek. W nas nie znajdziecie żadnej odpowiedzi, żadnej interpretacji tego, co was tak dziwuje. Ani nie mamy takiej mocy, ani takiej pobożności, ani takich zasług. Ani jedno, ani drugie. Ale oto, powiada, kontynuuje Piotr, oto, co się wydarzyło. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zapadliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak, 14 werset, zapadliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście autora życia lub księcia życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Czyli Piotr mówi, kto jest autorem? Oto, co się wydarzyło. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba uwielbił syna swojego Jezusa przez to, co się wydarzyło. Oto, innymi słowy, to jest ten sam Bóg. Bóg, który objawił się właśnie pod tym imieniem, w taki sposób objawił się Mojżeszowi. Teraz ten sam Bóg uwielbił swojego syna. W drugiej Mojżeszowej 3:16 czytamy: Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Czyli nie ma wątpliwości, kto jest autorem. Autorem jest ten sam Bóg. Bóg, który się objawił Mojżeszowi. Bóg, którego wy uważacie za swojego ojca. Zaraz potem Piotr relacjonuje, jak słyszeliśmy w kolejnych wersetach, czyli w wersecie 14 i 15, co się wydarzyło nie tak dawno. Oto wy wyparliście się go, okazaliście się bardziej nienawistni i nieprzejednani niż poganin Piłat, który chciał go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a zamiast tego obraliście sobie według waszych upodobań i według waszego serca obraliście sobie mordercę. I zabiliście księcia życia, którego jednak Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Czyli oto te rzeczy, które się wydarzyły. I następnie te wydarzenia, które Piotr im zrelacjonował, wydarzenia, zwróćcie uwagę, na tym polega nasze uparte obstawanie przy historycznych wydarzeniach, wbrew liberalizmowi, który wszystkie te kalendarzowe wydarzenia podważa. I zwróćcie uwagę, teraz po relacji wydarzeń, które miało miejsce, śmierć i zmartwychwstanie Księcia Życia, teraz w taki sposób te wydarzenia odnoszą się do tego chromego. Chromego jest ilustracją każdego z nas. I mamy werset 16, który jest nieco skomplikowany. Kilka razy go trzeba przeczytać, żeby uchwycić, o co, jak naprawdę, jaki jest sens tego wersetu. A przez, werset 16, a przez wiarę w imię Jego, tego, którego wy widzicie i znacie, utwierdziło imię Jego. Tak więc imię Jego utwierdziło tego, którego wy widzicie i znacie. Wiara, mówię, która przez Niego jest, dała temu to zupełne zdrowie przed obliczem was wszystkich. Tak więc zwróćcie uwagę, że imię Jezusa, to imię utwierdziło tego, który był chromy, wzmocniło jego nogi i jego kostki i wiara. Ale skąd się wzięła ta wiara? To nie to, że ta wiara, że Bóg znalazł tą wiarę najpierw w nim, ale wiara, która przez niego jest, dała temu to zupełne zdrowie przed obliczem was wszystkich. I dochodzimy do werset 17. Zwróćcie uwagę, a teraz. Czyli oto takie wydarzenia miały miejsce. To właśnie przez te wydarzenia, które miały miejsce, czyli śmierć i zmartwychwstanie i pełne mocy imię, które ozdrowiło chromego. I teraz nadchodzi czas na zastosowanie. A teraz, bracia, wiem, teraz chodzi o was. Mieliśmy wydarzenia, które nastąpiły. Mieliśmy ozdrowienie chromego, ale teraz chodzi o was. Teraz do was zwracam się z zastosowaniem wszystkich tych rzeczy, o których mówię. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Nieświadomość. Cóż oznacza nieświadomość? W nieświadomości działaliście. Nieświadomość bynajmniej nie oznacza bez winy. Darek, jakbyś mógł mi podać. Właśnie. Dzięki wielkie, odrobinę wody. Nieświadomość nie oznacza bez winy, choć w pewnym sensie oznacza bez winy. Dlaczego? Dlatego, że byliście nieświadomi, nie wiedzieliście, jaką niesprawiedliwość żeście wyrządzili, ale teraz już wiecie. Dzięki wielkie. Dzięki. Ale teraz już wiecie. Tak więc teraz jest czas, czym prędzej, na wasze nawrócenie, a będziecie obmyci. W zasadzie możemy powiedzieć, że są dwa rodzaje nieświadomości. Jak powiedziałem, nieświadomość nie oznacza, że bynajmniej nie jest, że jesteście bez winy. W Efezjan 4,18, i tu jest mowa o niewierzących, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, zwróćcie uwagę, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Tak więc oto opis niewierzących, nieświadomość, która bynajmniej nie jest nieświadomością usprawiedliwiającą, ale nieświadomością, za którą będą pociągnięci do odpowiedzialności. I 1 Piotra 1,14. Jako dzieci posłuszne, i teraz to jest mowa o nas z kolei i o naszej nieświadomości, jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Tak więc zwróćcie uwagę, że każdy z nas miał do czynienia z nieświadomością. Każdy z nas w tej nieświadomości tkwił, która powodowała wszelkie pożądliwości, które władały nami, które spętały nas, dokładnie jak tego chromego od urodzenia. Tak więc w skrócie, jak możemy powiedzieć, co oznacza w nieświadomości działaliście w 17 wersecie. Otóż to wyrażenie nie oznacza nic innego, oprócz jednego głównego przesłania, że oto wielkie jest miłosierdzie Boże, w którego kontekście obecnie się znajdujecie. Nieświadomość oznacza, że oto droga zbawienia jest przed wami otwarta, że oto teraz jest czas waszego zbawienia, oto teraz, czym prędzej, zwróćcie się do Boga, który was woła. Wy działaliście w nieświadomości, byliście nieświadomi tego, co się dzieje, nieświadomi tego, kogo zabiliście, ale, jak czytamy w wersecie kolejnym, ale wypełniliście, Bóg wypełnił swój zamiar. Tak więc jedno wielkie pouczenie, czy jedno wielkie pokrzepienie i zachęta, która płynie z tego wersetu, z wersetu 18 jest taka, że wszystkie rzeczy, bez wyjątku, dobre czy złe, wszystko, czy to piękne kwiaty, czy Auschwitz, wszystko dzieje się w zgodzie z dobrym planem Bożym. Czyli nie wszystkie rzeczy są dobre, ale wszystkie rzeczy bez wyjątku zmierzają i znajdują swoje spełnienie w absolutnie dobrym i w absolutnie świętym Bożym planie. Tak więc Boży plan jest tym, dzięki któremu wszystko, co istnieje, może zaistnieć w tej rzeczywistości. Co więcej, Boży plan jest fundamentem, a nie zaprzeczeniem takich rzeczy jak nasza wolność czy nasza odpowiedzialność. To właśnie odpowiedzialność nasza i nasza wolność, cały sens tych znaczeń zasadza się na Bożym planie, a nie w przeciwieństwie do Bożego planu. A to już jest źródłem wielkiej otuchy, że nasze życie jest całkowicie ukryte w ręku Boga. Nic nie ma, doprawdy nic nie ma przystępu do naszego życia. Nic nie może wkroczyć do naszego życia, jak tylko według planu Boga, który, jak pamiętacie z 8 rozdziału Rzymian, który wszystkiego używa ku naszemu dobru i ku swojej chwale. Zwróćmy jeszcze uwagę na werset 17, na werset 19, Jego Chrystusa. Werset 18, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Tak więc jest tylko jedna droga, jest tylko jeden Mesjasz. Co więcej, zwróćmy uwagę, że Bóg w zazdrosny sposób przyznaje się do swojego Syna, mówiąc: oto jedyna droga, oto jedyna droga naszego zbawienia. Konkluzja wszystkiego, tak więc 17 werset zaczynał się, zwróćmy uwagę na tą niesłychaną uprzejmość Piotra, z jaką zwraca się do swoich pobratyńców. A teraz bracia, werset 17. I następnie werset 19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy nasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Tak więc po tych wszystkich fundamentach, które apostoł złożył, czyli przedstawił, i to jeszcze nie koniec, tej historii kalendarzowej, do której za chwilę powróci apostoł Piotr. Ale po złożeniu tych fundamentów, oto teraz czas na kolejne podsumowanie. Przeto, taki wniosek teraz należy czym prędzej wyciągnąć. Upamiętajcie się i nawróćcie. W domyśle, tak jak ten niepełnosprawny, aby zgładzone zostały wasze grzechy, a nie wy sami. Aby zgładzone zostały wasze grzechy, a nie wy sami. I zwróćmy uwagę na 20 werset. Aby nadeszło od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego, to słowo przeznaczone, to nie jest to, co zwykle używane jest jako przeznaczone. To słowo występuje tylko i wyłącznie u Łukasza w Dziejach Apostolskich, ale to słowo oznacza tego, który został, tego, którego wam właśnie ogłosiłem. Tego, o którym wam właśnie opowiedziałem. Tak więc, aby nadeszło od Pana czasy ochłody i aby posłał tego, o którym wam opowiedziałem, do was Chrystusa Jezusa, aby to się wydarzyło. Aby nadeszły, jeszcze zwróćmy uwagę na to, dni ochłody od Pana. I wydaje się, że to jest wyraźne wskazanie na chromego, na uzdrowionego, niepełnosprawnego. Możemy sobie tylko wyobrazić jego umęczenie przy bramie, kiedy nie mógł schronić się w żaden sposób przed palącym słońcem. Kontekstem jest właśnie wielkie uwolnienie i wielka ochłoda. Kontekstem tego wyrażenia jest właśnie skaczący chłopak. Mamy niewolę i mamy obraz wolności. Czas ochłody. I aby posłał tego, który wcześniej zawczasu jest wam ogłoszony, Jezusa Chrystusa. Tak jak tego chromego trzeba było wnosić, przynosić, tak jak sam nie mógł usunąć się, ani schronić, tak teraz zwróćcie uwagę, oto nadeszły dni ochłody, wielkiej ochłody dla niego i do tego nawołuje Piotr swoich słuchaczy. Aby posłał tego, który obecnie jest w niebie. I werset 21, na którym zakończymy, werset, który jest kluczowy, podsumowaniem wszystkiego, którego, Chrystusa Jezusa, przeznaczonego, opowiedzianego wam przeze mnie, Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w Ewangelii, którą słyszeliście, było podobne wyrażenie. Wszystkich proroków, przez wszystkich proroków było to zapowiedziane. Ale werset 21, którego musi przyjąć niebo. Tak więc zwróćcie uwagę, w jaki sposób Piotr głosi Ewangelię. Najpierw ogłasza krzyż, żeście go zabili, księcia życia. Następnie ogłasza zmartwychwstanie, a teraz ogłasza kolejne wydarzenie w kalendarzowym osiągnięciu zbawienia. Teraz ogłasza też niebowstąpienie. A w niebowstąpienie, cóż ono oznacza? No oczywiście, jeżeli mówimy, myślimy o niebowstąpieniu, powinniśmy momentalnie myśleć o kilku rzeczach. I pierwsza rzecz, która od razu powinna nam się pojawić w naszych umysłach, to, jak niebowstąpienie, to posłanie Ducha Świętego. A jak Duch z kolei, to powinno nam się kojarzyć momentalnie z kolejną jedną rzeczą. Widzicie, gdyby nasze umysła były zanurzone i nasiąknięte Słowem Bożym, momentalnie byśmy kojarzyli te rzeczy. Jeżeli w niebowstąpienie, to Duch Święty. Jeżeli Duch Święty, to oczywiście narody. To Abraham i narody. Nie ma odejścia od tego. I zwróćcie uwagę, że dokładnie o tym Piotr mówi. Dni ochłody, to co to są za dni? To jest woda, to jest cień, to jest otucha, to jest Duch Święty, który wreszcie przyniesie, to jest ta woda, o której mówi Ezechiel, to są te strumienie żywej wody, które wypływają, pamiętacie, ze świątyni i w miarę jak płyną ten strumień, robi się coraz bardziej potężny i przemienia oblicze tej ziemi. Tak więc dlatego, kiedy w niebo wstąpienie to jedna przede wszystkim rzecz, czyli co, jeżeli w niebo wstąpienie, to oczywiście panowanie naszego Pana. To jest zesłanie Ducha Świętego, to są narody, ale to jest i panowanie naszego Pana. Pamiętacie, tuż przed odejściem do nieba Jezus ogłasza: cała władza została mi dana, czyńcie, i pojawiają się narody. I oczywiście jest o tym mowa w Hebrajczyku, w liście do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, to jest ta moc, która podniosła chromego, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I oczywiście, cóż to oznacza? Cóż to nam komunikuje, przekazuje? No przekazuje przede wszystkim jego władzę i panowanie. Oto Jezus odszedł do nieba. Cóż to oznacza? Oznacza Ducha, który zstąpił. Cóż to oznacza? Oznacza to narody. Narody, do których płynie strumień ze świątyni, która jest w niebie. Strumień ochłody, i ten strumień dotarł i do ciebie, i do mnie. Oto cała władza na niebie i na ziemi została dana jemu. Jeden z tekstów, właśnie ten 21 werset, jeden z tekstów, które wskazują na nadzieję związaną z rozwojem historii, ku czemu to wszystko zmierza. Niebo musi go przyjąć i zwrócić uwagę. Słuchajcie, może to będzie jedyny najbardziej praktyczny, najbardziej doniosły efekt tego kazania. Jeżeli zapamiętacie ten werset, pamiętajcie Dzieje Apostolskie 3:21 i zapamiętajcie te słowa aż do czasu. Aż do czasu. Zapamiętajcie, gdzie to się znajduje. Jeden z tekstów, które właśnie wskazują na nadzieję związaną z rozwojem historii. Ku czemu to wszystko zmierza? Niebo musi go przyjąć. Czyli było wszystko ukrzyżowanie i zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Niebo musi go przyjąć aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Dlatego, że w jaki sposób odnowienie wszech rzeczy ma miejsce? No otóż w taki sposób, jak i ty i ja zostaliśmy odmienieni przez Ducha Bożego. Oto Jezus wypełnił swoje dzieło, a teraz w mocy Ducha Świętego, na podstawie mocy Jego zmartwychwstania, wszystko. Słuchajcie, no według tego wersetu, tak by się wydawało, wszystko, bez wyjątku, dosłownie wszystko, ulega odnowie. Wierzysz w to? Odnowa nie dzieje się ani przemocą, ani siłą, ale dzieje się w jaki sposób na tym świecie? Dzieje się przez dokonane dzieło Chrystusa. Oto Bóg przemienia swój lud, zaprowadza zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie. Pokut, zwycięski pokut Jego słowa jest nie do powstrzymania. I bardzo mylą się ci, którzy utrzymują, że głoszenie słowa okaże się w końcu bezsilne. Nie, nic z tych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że oto nadchodzą dni ochłody. I to jest nasza nadzieja. Imitujemy, naśladujemy to samo oczekiwanie, które znajduje się w niebie. A to oczekiwanie jest aż do czasu. Jakiego czasu? Odnowienia wszech rzeczy, o czym mówił od wieków Bóg przez usta świętych proroków swoich. I zakończymy 10 rozdziałem Listu do Hebrajczyków, werset od 12 do 14. I zwróćcie uwagę, lecz gdy On złożył raz na zawsze, wszystko sprowadza się do historii. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Cóż znaczy zasiądnięcie po Bożej prawicy? Znaczy otrzymanie władzy. Oczekując teraz, i to jest kluczowe, co Chrystus zrobi? Oczekuje teraz. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem, z drugiej strony to samo, jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Tak więc oto dzieło, oto nasza ufność. Nasza ufność w tym, że oto przez jedną dokonaną ofiarę Chrystusa oto ten świat, ta historia, tak jak wygląda, jakby była chaotyczna, nieprzewidywalna i tak wiele zła jeszcze się dzieje, jednak nasze oczekiwanie powinno być w harmonii z oczekiwaniem i naszego Pana, i naszego nieba. I nieba, że oto Bóg dokona swojego dzieła, że Boży plan nie zostanie w żaden sposób zahamowany. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za te słowa otuchy, za to, że Ty malujesz przed naszymi oczami to, ku czemu wszystko zmierza. Prosimy o Boże, usuń zniechęcenie. Prosimy o Panie, wlej wiarę w nasze serca, tak abyśmy byli ufni. Ufni nie tak według tego, co do czego Piotr nas pouczył. Ani nie w naszą własną moc, ani nie w naszą własną pobożność, ale ufni w Twoje miłosierdzie i w Twoją moc i w Twoje imię, które jest mocarne i w naszym życiu i w całej historii. Amen.